Jest już ojciec Janusz, przygotowuje się w reżyserce, a w studiu mamy już tutaj gości wspaniałych. Proszę Państwa, czy mam zdradzić, panie pułkowniku, co pana trzyma przy życiu?
No. Nie. Trudno powiedzieć.
Dopiero 94 lata.
Żeby to była nienawiść. Nie. Tylko jak najpóźniej chce się znaleźć w tej książce. Pamiętamy.
Tak. Jest pan pułkownik, proszę Państwa. Piękne rozmowy dzisiaj. I dwóch doktorów. To wszystko przedstawi ojciec Janusz. Tak, bo chyba ojciec ma tam ramówkę, prawda?
Wszystko wiemy. Jest pan pułkownik Jan Podchorski, kombatant, żołnierz niezłomny, a lepiej mówi żołnierz wyklęty, jednak żeby tak nazywać.
To znaczy wyklęty przez komunistów.
Tak jest. Naturalnie.
Przez tych przywiezionych z Moskwy, prawda? Którzy nam ten raj tworzyli od zaraz po wojnie. Opanowali po nazistach, przyszli komuniści. Inni, prawda, i staliniści, to było coś strasznego. No ale jeszcze jest dwóch panów
tak,
doktorów.
Tak, pan doktor Dariusz Kucharski i doktor Rafał Sierchuła.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Witam bardzo.
Czy mogę powiedzieć, tak się spoufalić? Proszę ojca,
proszę,
mogę?
No, oczywiście.
Takie młode chłopaki, ci doktorzy.
Po 18 lat wszyscy.
Skończone?
Tak, skończone niedawno.
Bardzo. Ale gdzie panowie mieszkacie?
W Poznaniu.
W Poznaniu.
Wszystko Poznań.
Tak,
i pan pułkownik też.
Tak jest.
No
tak.
To jest właśnie Poznań, żeby z tego Poznania przyszło takie też odrodzenie, nie?
Pięknie. O, tak.
Tak. To bardzo się cieszymy. Proszę ojca, ja może już ucieknę. Jutro tak, będziemy ogłaszali różne rzeczy. Ja to chciałem powiedzieć, że jutro będziemy mieli ciekawe rozmowy niedokończone. Będzie o Światowych Dniach Młodzieży. Będzie ksiądz rektor, profesor, nie zdradzę, który, ale z Częstochowy, który organizował pierwsze Światowe Dni Młodzieży w Polsce. To jest 91 roku. Po pierwszy raz były w Polsce wtedy. Przepiękne Światowe Dni Młodzieży. I jutro będzie właśnie ksiądz profesor. Jeszcze będzie ktoś drugi. Tak. No i jeszcze jedna sprawa. Zmarł brat naszego współbrata z klasztoru Ojców Redemptorystów tu w Toruniu. Kapłana, który tu pracował bardzo dużo i teraz przyszedł parę lat temu i znowu, że jest w Toruniu i pięknie pracuje. Brat ojca Jana Skórki, Stanisław Skórka. Pogrzeb będzie w Koszycach Wielkich koło Tarnowa we wtorek 24 o godzinie 14 w kościele Przedwzajem Krzemienia Pańskiego. Też tak samo ojcze Januszu, jest poważnie chora żona pana Krzysztofa z Bydgoszczy. Ojciec pamięta pana Krzysztofa. Bardzo dzielny człowiek, on tam porusza całą Bydgoszcz. Bardzo dzielny i prosimy o modlitwę za panią Basię. A jak myślę, Bydgoszcz to też tam choruje nam pani Ilonia też. Zawsze była w piątki na dyżurze i jakiś czas jej nie ma. Tęsknimy, pani Iloniu. Trzeba szybko wyzdrowieć i przychodzić. To tyle. No pozdrawiamy wszystkich państwa wszędzie i twórzmy struktury dobra. Dzisiejsze bardzo ciekawe rozmowy niedokończone. Już były w telewizji. No, ale nie, ale ja może jednak zdradzę. Ojcze, czy mamy zdradzić?
Tak, bo pan pułkownik ma tyle lat, przeszedł więzienia ubowskie i inne
tak,
i mówi, że...
stopy mu, prawda, deptał ten ubek.
Panowie wiedzą lepiej, kolana czy stopy? Tak,
stopy.
Stopy całe.
I co ten ubek mówił?
Że gestapo w porównaniu z nami?
Trzeba panu trochę głośniej dać.
Nie, to gestapo było w 1939 roku.
Ale ubek mówił, że gestapo to było słabe w stosunku
tak.
do nich.
No nie, tak okazuje mówi. Się, że tak rok temu czy dwa lata temu dostałem dodatkowe oświadczenia świadków potwierdzających ten mój ówczesny pobyt, gdzie za pierwszym razem mnie wrzucono do celi. Bo jednak miałem problem z chodzeniem po tych 3-4 godzinach.
Do czego wrzucono?
Wrzucono, bo nie byłem w stanie...
A wejść?
Wejść.
Tak, aha, rozumiem.
Tak, wrzucono mnie na ławkę, prawda?
Tak. Tak, tak, tak. Ale jeszcze pan się uśmiecha pięknie.
No, naturalnie. Dlatego, że mam tyle lat, co moi współtowarzysze dzisiaj i rozmowy.
Oni mają tyle lat?
No razem. Tak, nie tak dawno składałem życzenia i urodzinowe, żeby panu doktorowi Przerzchulek, który kończył swoje 47 i życzyłem mu,
żeby... Ale panie pułkowniku, tu nie widać żadnego człowieka, który ma 47 lat.
Tak, ale ja życzyłem mu, żeby drugie tyle.
Są chłopaki przeżyły. Po 18 skończyli.
Jak przeżyje drugie lat, się tyle, to będzie miał tyle, co
3
ja.
Lata więcej od pana pułkownika, także... No, to macie, czujemy się
blisko
dobrze.
Setki, blisko setki.
Blisko setki jesteśmy, tak.
Tak razem, razem.
A ja zdradzę, bo pan pułkownik mówił po programie, że go trzyma tak, no z jednej strony insulina, a z drugiej strony mówi, że ma taki napój westernówka.
Nie, przy sobie nosi, tak? Teraz tak. Ten też ma pan przy sobie to?
Słucham.
Tą westernówkę. Westernówkę pan ma przy sobie?
A, nie, nie, ze sobą tutaj do studia nie zabrałem. Bo...
Ale w pokoju obok, tak?
Ale w pokoju czeka, tak.
I to pan tak codziennie używa tej kropli?
Nie, nie, rzadziej.
Proszę?
Rzadko.
Ale codziennie.
Jak się mnie pytano, to dopiero jak się uspokoiło, to przeszedłem na westernówkę, bo tak to... Wylewaliśmy z gorzelni w czasie okupacji po 20 tysięcy litrów.
Gdzie wylewaliśmy?
Do rowu.
A do rowu? W to, że
tak,
się...
tak, bo przecież Niemcy celowo rozpijali
Polskę.
I dodatkiem do każdych 100 kilogramów zboża, dodatkiem pół litra wódki, bo wódka, jak to się mówi, i zazwyczaj, że jest wodą rozmowną, prawda?
Tak, i psuje organizm, zależy, naturalnie. Ale dobrze, że pan pułkownik ma taki humor.
Ja? Dlatego, że żyję. Że żyję i tylu przeżyłem innych moich opiekunów.
No, niezależnie od tego,
z młynarkiem słynnym w Poznaniu włącznie.
Ale bo poznaniacy są w ogóle, to jest twardy naród.
No.
Nie? To jest pracowity nie. Naród, gospodarny.
Zwłaszcza jak wywodzi się z roli.
Tak. To oddajemy głos.
Tak jest,
panu,
oddajemy, rozmawiamy.
I cieszymy się bardzo.
Jeśli mogę skorzystać z takiej trochę niekonwencjonalnej sytuacji, korzystając z obecności ojca doktora.
Proszę, publikację. Mógł zabrać. Bardzo dziękuję.
Ona będzie też rozdawana na spotkanie, prawda?
Na uroczystościach będzie 1 marca w wielu miastach w Polsce, z tego co wiem, także udostępniliśmy ją społecznie.
Im lepsi gospodarze, tym ładniejszy papier ma być. Tak?
To autorzy dali, proszę państwa. Autorzy dali.
Do poczytania.
Pan Dariusz,
niedużo strona.
Piotr Kucharski i Rafał Sierchuły.
Sierchuła,
tak? Tak, no, trzeba dodać doktor i doktor. Panowie jesteście w IPN-ie, czy?
Znaczy nie, ja nie pracuję w IPN-ie, kolega tak.
Ja tak.
A pan jest niezależny.
O tak, dokładnie można powiedzieć. Całkowicie niezależny.
A od żony też niezależny?
Dobrze, że jest i nieraz pilnuje.
A dzieci są?
Wbrew temu, co
się dzieci mówi, też są? Dzieci?
Dzieci jest trójka.
To pozdrawiamy ich.
Również.
Jakie imiona?
Pozdrawiam. Natalia, Wiktor, Antonina.
Pięknie, to jest pociecha w domu.
No jest.
A jakie duże one są?
24, 20 już? I 17 lat. No, ale jak na 18-latka przystało.
Tak. A pan doktor?
Ja mam syna.
Tak?
Tak jest. Syn teraz kończy studia, także też...
To już taki...
Też...
Co się to porobiło?
Szybko. Szybko minęło, że już taki duży jest.
A jakie ma imię?
Jakub.
To już też go pozdrawiamy serdecznie. I żonę.
Tak, żona.
A może Agata. Rodziców.
Tak, moją mamę.
Pozdrawiamy serdecznie.
Moją mamę, moich teściów, także też pozdrawiam.
Pozdrawiamy. Niestety
zmarł, także...
I też w Poznaniu mieszkają?
Moi teściowie w Radomsku.
Ja pozwolę sobie...
A moja mama w Poznaniu.
Dodać, że pozdrawiam moją szanowną teściową w Gorzowie Wielkopolskim mieszka.
Też pięknie.
Bo jak pominę to, będę miał burę.
A, nie, nie, nie.
Moją mamę w Żninie i ojca, tak. Który w tej chwili jest w sanatorium, także też go pozdrawiam.
A gdzie można wiedzieć?
Pod Bydgoszczą.
To bardzo pozdrawiamy.
I
bądźcie państwo dumni z takich synów.
No, mojego brata pozdrawiam, mam nadzieję, że słucha.
Też, gdzie mieszka?
W Poznaniu.
Też w Poznaniu. To jest. Pozdrawiamy całe... Dzisiaj Poznań góruje.
No. Mamy chwilę.
Tak.
Dziękujemy bardzo. No i zanim rozpoczniemy, to jeszcze może ten hymn ku pokrzepieniu naszych serc, by rozpocząć nasze rozmowy z gośćmi. Dziękujemy za słowo ojcu dyrektorowi i powracamy do naszych rozmów, gości, których już są przedstawieni. Dlaczego musimy pamiętać o żołnierzach wyklętych? Odpowiadaliśmy to pytanie w pierwszej części w telewizji Trwam. Nasi goście, pułkownik Jan Podchorski, kombatant, żołnierz wyklęty, jak o sobie mówi, dr Dariusz Kucharski, dr Rafał Sierchuła, szczęść Boże. Ale jeszcze raz, no panowie, to co chcieliśmy zawrzeć w tamtej części i tak brakło nam trochę czasu, ale tak, z jednej strony teraźniejszość, czyli bardzo dobrze, że pamiętamy, ta pamięć wyraża się już w coraz większych akcjach tego święta, nagłośnieniu tego święta. Od kilku lat jest ono obecne, przypomnijmy, za staraniem też świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego. To niejako po jego śmierci zostało uchwalone, ale on był gdzieś u początków tej myśli, to też trzeba przypomnieć. I mamy już miejscowości, miasta, szkoły, duże zainteresowanie tymi właśnie ludźmi, żołnierzami wyklętymi. To może takie pierwsze pytanie akademickie, takie wstępne. Kto ma, że tak powiem, godność, by nazwę żołnierza wyklętego nosić? Kto do nich, do takich żołnierzy należy? Bardzo prosimy, pan doktor, tak? Dariusz Kucharski i doktor Rafał potem Sierchuła, no i potem sam nasz bohater główny dzisiaj, jeśli chodzi o żołnierzy wyklętych, pan pułkownik.
Przede wszystkim miano żołnierza wyklętego dotyczy osób, które działały w polskich organizacjach walczących w latach 1944, czyli od dnia wejścia Sowietów na pierwsze obszary wschodnie II Rzeczpospolitej i do ostatniego walczącego, czyli do 21 października 1963 roku, dnia śmierci ostatniego żołnierza wyklętego, jak jest w historiografii przyjęte, sierżanta Lalka Józefa Franczaka. Każdy, który w formie czynnej, z bronią w ręku, ale i również w formie działalności cywilnej walczył i działał w różnego rodzaju niepodległościowych strukturach narodu polskiego, społeczeństwa polskiego. Ilu ich było? Do dzisiaj jest bardzo ciężko policzyć ilość ich, ze względu na to, i jest to bardzo długi okres, przedział czasowy, dotyczy dwóch części ziem polskich, czyli tych terytoriów, które dzisiaj nazywamy PRL-em, które są dzisiaj w III RP, jak i również tych ziem kresowych, oderwanych od reszty państwa polskiego, bardzo niszczonych, odpolonizowywanych z całą stanowczością. Można przyjąć szacunki, że na pewno ich jest kilkaset tysięcy. Ja ośmielałem się podliczyć swego czasu i postawiłem tezę, ich jest nawet około 500 000 osób. Przedział wiekowy. Były to młode osoby w wieku licealnym, jak i również osoby już naprawdę wiekowe, typowi seniorzy, pamiętający czasy walk, będąc już w wieku zaawansowanym z czasów 1920 roku. Może pojawić się jeszcze inna kwestia. Skąd taka determinacja u żołnierzy wyklętych? Bo to jest fenomen, gdzie my dzisiaj współcześni Polacy, my nieraz się zastanawiamy, skąd oni czerpali siłę. Przede wszystkim jest jedna zasadnicza rzecz przy badaniach historycznych, czego się często nie podnosi. Nie tylko historycy, ale i również badania socjologiczne powinny do tego się też sprowadzać. Musimy pamiętać, że okres międzywojenny to jest czas budowania ducha polskości. Druga Rzeczpospolita, tak jak każde państwo na świecie, w naszym systemie ziemskim, nie jest idealne, nie była idealnym państwem, ale trzeba z całą stanowczością powiedzieć, nie było to państwo, jakie chcieli nam wmówić komuniści, niedrożne, źle funkcjonujące, słabo zorganizowane, wręcz przeciwnie, w ciągu 20 lat postawiono bardzo silną bryłę państwa polskiego i też postawiono w systemie edukacyjnym, wychowawczym na tą wartość. Przy wszystkich animozjach wewnętrznych, politycznych, jakie były, trzeba, ja zawsze zwracam uwagę na jedną kwestię. Potrafili z sobą rozmawiać w najtrudniejszych sytuacjach ówcześni politycy, przykład jest 18-19 rok. Należy o tym pamiętać. Druga kwestia. Środowiska narodowe stworzyły niesamowity ruch intelektualny, który zaczął budować pewne zręby polityki, nawet polityki odzyskania ziem zachodnich, którą potem komuniści wielokrotnie sobie zawłaszczyli i dzisiaj ze świadomości społecznej jest to praktycznie całkowicie wycięte. Oprócz grupy naukowców badających te zagadnienia, no nie żyje praktycznie ta wiedza. I druga kwestia, środowiska z drugiej strony, piłsudczykowskie, niepodległościowe, pozostałe, również budowały i odnosiły się do polskich tradycji niepodległościowych i budowania polskich wartości. W jakikolwiek by to nie było układzie siły, duchowości, wszyscy odnosili się i żołnierze wyklęci na tej bazie się odnosili do przeszłości, do tej tradycji niepodległościowych polskich, ale w najważniejszym kanonie zasad świętych dla narodu polskiego, jak i również wartości podstawowych, które się mieściły w tym określeniu, tej dewizie Bóg, honor, ojczyzna. I jeszcze jest jedna kwestia. Musimy o tym pamiętać, stąd ta determinacja polska, że w 1919 roku przy budowie państwa polskiego Polacy w rzeczywisty sposób byli sami. Ta, powiedzmy sobie, szczątkowa pomoc państw Europy Zachodniej, Francuzów szczególnie, jakby się chciało to odczytywać, czy też w jakim stopniu Brytyjczyków, Amerykanów i Włochów, w jakim stopniu ona działała na plus. Natomiast musimy pamiętać, że rzeczywistym sukcesem powstania II Rzeczpospolitej, co cały czas pamiętano i podkreślano, była działalność tej tak zwanej elity, ale sama elita by nic nie zrobiła bez wsparcia całego społeczeństwa, które w pewnym momencie uwierzyło, że można i przede wszystkim chciało budować to państwo. I w moim odczuciu te działania, to wszystko spowodowało budowanie tego wizerunku Polaka w okresie międzywojennym i stąd wynikała ta polska siła i odniesienie w 1939 roku, jak i również w okresie Powstania Warszawskiego, do końca walk z Niemcami, jak i również po wejściu Sowietów i rozpoczęciu tej drugiej okupacji sowieckiej od 1944 roku. To jest ten kręgosłup.
Dziękujemy. I pan doktor Rafał?
Oczywiście. Mówiąc o okresie międzywojennym, to też należałoby wspomnieć o takim fenomenie, który my historycy nazywamy pokolenie Polski niepodległe. To młodzi działacze polityczni, którzy swoją karierę rozpoczynają w połowie okresu międzywojennego, którzy nie biorą czynnego udziału z racji wieku w kształtowaniu się granic 1919-21 roku. Oni budują wizję nowej czy Polski, która miałaby być mieszkaniem dla wszystkich Polaków. To pokolenie w życie polityczne chodzi u schyłku II Rzeczypospolitej, a właściwie pełni dominującą rolę w okresie konspiracji antyniemieckiej, potem też już przewodzi działalności podziemia antykomunistycznego, no, postać Witolda Pileckiego, powszechnie znana, ale też postać na przykład pułkownika Stanisława Kaśnicy, który był synem rektora Uniwersytetu Poznańskiego, był ostatnim dowódcą Narodowych Sił Zbrojnych. Te osoby, które wchodziły w życie z pewną wizją ulepszenia Polski, stanęły nagle w obliczu zagłady. Z jednej strony zagłady niemieckiej, która koncepcje niemieckie, szczególnie na terenie Wielkopolski, były typowo eksterminacyjne, i z drugiej strony w 1939 czy po 1944 podobne koncepcje mieli Sowieci, szczególnie na Kresach Wschodnich, gdzie nastąpiła, no, powiedzmy, eksterminacja ludności polskiej. Na tych terenach, które Sowieci włączyli do swojego kraju, natomiast na terenie Polski lubelskiej czy późniejszego PRL-u już nie chodziło o eksterminację, tylko o stworzenie nowego człowieka, człowieka sowieckiego. A ci żołnierze wyklęci przeciwstawiali się. Mieli swoje również umocowanie ideowe w tym, że był rzeczywiście rząd londyński, była namiastka niepodległego państwa, jakim był rząd w Londynie, był naczelny wódz. I to powstanie, które wybuchło, żołnierze wyklęci, to też powstańcy antykomunistyczni. I oni odwoływali się do tego legalizmu. To nic, że alianci, nasi sojusznicy, którym byliśmy wierni, nas zdradzili, oddając Europę Wschodnią władanie tyranii Stalina. Ci żołnierze jednak chcieli być do końca, przekazać tą spuściznę ideową wolnej, niepodległej Polski, i przeciwstawili się i dali nam pewien wzór do tego, aby spojrzeć na czym jest niepodległość, czym są najważniejsze wartości, Bóg, honor, ojczyzna, i oni swoją postawą zamanifestowali sprzeciw wobec ogarniającej ponurej komunistycznej rzeczywistości.
No i właśnie o to też chcemy zapytać pana pułkownika. Może panowie mi pomogą teraz, bo cóż, można powiedzieć, żołnierz polski, żołnierz walczący we wrześniu 1939, walczącym w Powstaniu Warszawskim, i nagle stał się Polsce, oczywiście Polsce ludowej, komunistycznej, niepotrzebny, a nawet jej wrogiem. Wrogiem nazywany bandytą, aresztowany, osadzony w więzieniu ze zbrodniarzami najgorszymi. A więc straszna rzeczywistość tuż po wojnie, okropna tragedia, tak możemy powiedzieć w skrócie, tylko to w słowach. Ale co pan pułkownik dzisiaj, podsumowując te lata, nam powie?
Tak, no, ja chciałbym może najpierw trochę coś, niecoś o tej nazwie, pojęciu dodać. Otóż ceniąc moich przedmówców, chciałbym trochę ściągnąć ich na ziemię co do liczby i ilości. Po pierwsze, za żołnierza wyklętego większość uznaje tych z bronią. Pomówimy. Natomiast w praktyce po wojnie więcej było żołnierzy z ducha, ale w dużej części bez broni. Zaraz podam szczegółowo moje uzasadnienie takiego stanowiska. W czasie okupacji około 10 pułków siedziało w lesie jako partyzanci, co jest przyjęte jako ten żołnierz z karabinem. Było to, różni historycy oceniają, że w lasach było 12, 14, 16, 17 ileś tysięcy poszczególnych oddziałów. Wiemy, że z nazwy to się nazywało pułk, brygada, a ilościowo to było 1/3, 1/4 nominalnej liczby. Natomiast druga część konspiracji działała w sabotażu, w wywiadzie i to byli żołnierze bez broni. Zbliżona sytuacja była w tej drugiej konspiracji, gdy przyszli. Otóż my mniej więcej przyjmujemy, że w oddziałach leśnych, grupach bojowych, wojskowych było od 6 do 8 tysięcy i to trzeba dodać jeszcze gdzieś do tych lat 50., bo ci ostatni to liczyli, którzy liczeni mogli być na palcach, prawda? No, raczej więcej się musieli ukrywać, po prostu mieli zamkniętą drogę powrotu do normalnego życia. Natomiast ta podstawowa i liczna rzesza opozycjonistów i żołnierzy drugiego rzutu, szczególnie pośród młodzieży, to były grupy, które według oceny organów ścigania, których było w kraju około 600, na przykładzie województwa poznańskiego, gdzie ten ruch był mocno rozwinięty, to takich młodzieżowych grup uchwycono poniżej 200, gdzieś poniżej, licząc, przeliczając teraz po kilka osób, bo to były grupy w dużej części bez, prawie że bez broni lub z małą ilością, jej ilością. Czyli to trochę wygląda inaczej. Ale działanie i efekty działania tych grup, nazwijmy po imieniu nawet młodzieżowych, były równie skuteczne, a czasami bardziej nawet niż tych z bronią. Można było łatwiej wyłowić donosy, lokalizacja, trudność poruszania się tych oddziałów. Znamy historię szeregu organizacji do lat 50. Trochę i część zamętu w grupie wojskowej spowodowały i amnestie, i akcje rzekomego bezbolesnego ujawniania się. W ten sposób uchwycono sporo tysięcy, które sukcesywnie tak czy tak bramy więzienia zobaczyły. Nieprawdą jest, że poskutkowało rzekome dobrowolne ujawnienie. To nie było wystarczające, bo to było tylko umieszczenie gościa na liście zupełnie podejrzanych. Rzadko, który wymigał się po tym od dalszej obserwacji. To. Czyli tak ta sprawa wyglądałaby. Skutek był inny. Weźmy pierwszy przykład. Rok 46. Referendum. Akcja. Trzy razy tak. Ulotki. Te ulotki były bronią podziemia. Wiemy dobrze, że trzeba było w pełni całe referendum sfałszować, żeby mieć legitymację do utrzymania się i dalszej sowietyzacji. No, tyle na początek tylko. Także trochę z tymi cyframi mniej. Poza tym donosicielstwo. Bardzo zdecydowane represje spowodowały, że właściwie większość ludzi podziemia poniosła swoje konsekwencje. Znamy mniej więcej liczbę wyroków, nie znamy liczby zabitych, bo poza wyrokami były samosądy, były przecież jeszcze tak zwane partyjne oddziały specjalne, likwidacyjne, szczególnie w centralnej Polsce. U nas na ziemiach zachodnich mniej spotykane, ale tam działały. Drugie tyle, co wyroków śmierci wydanych przez sądy wojskowe, drugie tyle zginęło skrytobójczo w ramach masakry i likwidacji przez nawet tak zwane oddziały pozorowane.
Dziękuję bardzo, panie pułkowniku. To tak jeszcze tytułem wstępu. Może jeszcze jedno pytanie, zanim jeszcze przejdziemy do rozmów z naszymi słuchaczami. Więc takie pytanie. Zniszczenia II wojny światowej, ludzkie, duchowe, materialne, mówimy, zakończyła się wojna, rozpoczęła się okupacja sowiecka i pytanie, czy to wszystko, to co zrobiono właśnie z żołnierzami wyklętymi, to, że Sowieci bezczelnie, brutalnie maltretowali naród polski, UB, inwigilacja, czy to złamało kręgosłup narodu? Czy ten kręgosłup został złamany, czy nie? Takie pytanie. Może ono troszeczkę jest zbyt mocno postawionym, no bo jeżeli powiemy tak, no to może odpowiedź teraz mamy, że do dzisiaj odczuwamy tego skutki, prawda, jakoś. Jak panowie oceniają jako badacze dziejów Polski? Czy jednak okazało się, że ten naród wytrwał, przetrzymał, czy jednak ten kręg jakiś, ten kręgosłup został przetrącony dosyć mocno? Jak panowie uważają? Konsekwencje patrząc.
Bardzo proszę. Znaczy, chciałoby się powiedzieć, że wytrzymał, natomiast fakty stanowią troszeczkę inaczej. Widzimy wyraźnie, że to, co się dzieje w naszej obecnej rzeczywistości po 25 latach istnienia III RP, potencjalnie całkowicie niezależnego państwa, są pewne ruchy czynione, które no, wskazują, że coś jest nie tak, że aż się prosi zapytać, a dlaczego w takiej formule mamy takie sytuacje, a nie inne. No, ciska mi się od razu na usta przypadek obchodów, jaki był znowuż w Pieniężnie, tak, bardzo mocno przemilczany, niezauważony przez media, przy pomniku siepacza Polaków, właśnie kresowych, z Wileńszczyzny szczególnie, Iwana Czerniachowskiego, gdzie się okazuje, że były prowadzone uroczystości rosyjskie i to jest taki niezwykle wymowny, ma to wymiar swój, czyli potencjalnie nie ma zgody, ludzie tego nie chcą, nie uznają tego. Ja już nie mówię nawet, czy są zgodni do innych kwestii, ale na przykład w tej kwestii jest wyraźnie powiedziane, że się no, nie zgadzają ludzie na takie sytuacje. Ma to miejsce. Czy też podejmowanie inicjatyw i działań związanych z honorowaniem osób, które pod kątem tego, co dzisiaj mówimy, wychodzi, że nie powinny uzyskiwać takich honorów. Przykładowo śmierć jednego, drugiego, trzeciego, czy chociażby nawet Wojciecha Jaruzelskiego i cała ta wielka oprawa wojskowa z honorami wojskowymi. Bo trzeba sobie zadać pytanie, czy w takich sytuacjach te osoby mają zaszczyt być chowane z honorami wojskowymi polskimi, czy nie? Bo jeśli tak, to powstaje pytanie, czy jest właściwym, aby na tak samo, na równych prawach byli honorowani pogrzebami z oprawą wojskową osoby, które walczyły przez tyle lat, cierpiały i praktycznie nie otrzymały takiego zadośćuczynienia honorowego, bo o tym tutaj mówię przede wszystkim i nadal się nie mogą doczekać, tak? Cierpiały po walkach, więzienia i cały system opresyjny na nich spadał i też na ich bliskich. I to powstaje tutaj takie pytanie, czy tak to powinno być. Przy żołnierzach wyklętych jeszcze ważna jest jedna kwestia. Oni praktycznie są... Kwestia policzenia ich, wydaje mi się, będzie zawsze na zasadzie wielkiego znaku zapytania, bo jeśli spojrzymy na to, na te liczby, na stan poszczególnych organizacji, to się okazuje, że badania sprzed kilku lat pokazują, że i do stanu obecnego okazuje się, że dochodzą nowe fakty i to pokazuje, że te badania działają na plus, że jednak z każdym rokiem prowadzonych badań, poszukiwań jest wskazane patrzeć na to, iż ta siła działania i wielkość tego ruchu była znacznie większa niż nam się pierwotnie wydawało ileś lat do tego, co dzisiaj mamy, jeśli chodzi o stan liczbowy. Dlatego mówię, no jest to faktycznie dyskusyjne.
No właśnie, co wyznacza granicę, że jedni właśnie są patriotami do końca, cierpią dla ojczyzny, cierpią wielkie rzeczy, a inni idą na inną stronę. Chociażby, no tak, przepraszam panie pułkowniku, że tak porównam, no ale 3 lata później urodzony od pana Zygmunt Bauman, w Poznaniu także. Pan też jest z Poznania, prawda? Jakże inna droga jest tego człowieka, a pana. Jest też w Wojsku Polskim, można powiedzieć, że początek podobny, a potem inne ścieżki, inne drogi. A do dzisiaj gdzieś tam cytowany jest w lewackich środowiskach, jego książki widziałem gdzieś tam za granicą na półkach, zapraszany jest na wykłady, a można powiedzieć, no to jest to pokolenie, które powinno teraz powiedzieć, przepraszam, powinno powiedzieć, prawda, no to było pasmo pomyłek, mówiąc delikatnie. To chyba jest troszeczkę bolesne. Nie chcę tutaj rozdrapywać jakieś te rany polskie, ale może i panowie pomogą, czy dobrze zmierzam z tym pytaniem. Co tworzy bohatera, a co tworzy, no, jak tu powiedzieć, antybohatera. Nie chcę być może za zbytnio ostry.
To oczywiście jest tak, że są pewne drogi wyborów. W przypadku mówimy o początkach 1945 roku i przemianach na terenach Polski, to również, które mają jak gdyby przełożenie na dzień dzisiejszy, to jest przede wszystkim zagłada elit i to zagłada elit w okresie okupacji niemieckiej i w okresie początków komunizmu i te osoby, które nie zgodziły się na zmiany ustrojowe, czy kontestowały to, zapłaciły tym, że zostały z życia publicznego wyeliminowane i na ich miejsce przyszły osoby, które były dla władzy spolegliwe, które może chciały kosztem przemian zaistnieć. Natomiast o tych elitach, które były, o tych żołnierzach konspiracji, którzy zginęli, starano się jak najszybciej w PRL-u o nich zapomnieć, wymazać ich i na ich miejsce pokazywać nowe wzorce, stworzyć nowego człowieka, człowieka sowieckiego, człowieka, który będzie rządził, który będzie w ramach systemu komunistycznego funkcjonował i który będzie tworzył nową historię, która nie będzie miała nic wspólnego z wartościami innymi, przedwojennymi, czyli antywartościami. I te osoby w znacznej mierze, wydaje mi się, do dzisiaj mają jakiś parasol ochronny i czują się bardzo dobrze, nie uważają, że zrobiły jakąś karygodną, prowadziły jakąś karygodną działalność.
No, czytamy nawet życiorys. No, pan Bauman w 1945 roku wstąpił do KBW, a pan pułkownik został aresztowany, prawda, osądzony za swoją działalność jako żołnierz Armii Krajowej i tak dalej. Więc takie były te historie.
Na pewno czynnik psychologiczny był brany pod uwagę, jak i również odbioru danej persony, jego podatność na te nowe tak zwane myśli, tak, tak to górnolotnie nazwijmy, indoktrynacji, ale przede wszystkim też ważny był tutaj czynnik, czyli ta spolegliwość danej osoby, jak i również czynnik pochodzenia społecznego. No niestety to było tutaj istotne. Wiemy, że przecież korzystano z osób, które nazywamy bardzo często tak zwanymi kryminalistami, szumowinami i nie są odosobnione przypadki. Osobę, którą podałem, że została wojewodą kieleckim i po paru dniach zdążyła się wpakować.
Opił diament.
Tak, w tym przypadek jadra tego foremniaka, który został zabity w trakcie ratowania tej rodziny przez tego żołnierza Szarych Szeregów, później Kedywu również, młodego chłopaka w sumie, no jest do tego idealnym dowodem, tak? I no trudno tutaj znaleźć osobę funkcjonującą w tych pozytywnych odniesieniach. To są ludzie, którzy no nie wychodzili poza pewien kaliber intelektualny. Oczywiście też byli ściągani ludzie, którzy no mieli już w okresie międzywojennym swoje tak zwane odniesienia lewicowe i to było skrzętnie wykorzystywane przez komunistów i tutaj już mamy do czynienia właśnie z tym, co w okresie międzywojennym mówiło, z potężną indoktrynacją lewacką i lewicową, komunistyczną, sowiecką i wyszukiwaniem ludzi podatnych na tą indoktrynację, bezmyślnych. Wiemy, że były takie osoby, które nawet do Związku Sowieckiego jeździły i tam zostawały, a potem w 1938 roku niestety kończyły tam swój żywot, jak Brunon Jasiński na przykład, a jego dziecko trafiło do dietdomów, czyli do domów dziecka, tak, po śmierci jego. Wielki fanatyk komunizmu w okresie międzywojennym. A on nie przeżył, ale była jakaś pewna grupa, która przeżyła i od razu w 1939 roku, w okresie, kiedy Sowieci zaczęli, weszli na ziemię polskie, dziwnym trafem stali się orędownikami tych zmian sowiecko-niemieckich, które były wprowadzane na ziemiach polskich, czyli po ataku na suwerenne, niepodległe państwo polskie.
A pan pułkownik, no tutaj się dotknęli osoby, ale pewnie w głowie by się mu nie pomieściło 5 razy, żeby na przykład jako walczący podporucznik czy podchorąży na przykład wybrać, a żeby jakoś się mi lepiej żyło, to może wstąpię do KBW albo do, prawda, do innych formacji. To aż, no nie chcę pana pytać, bo takiej ewentualności w ogóle pan nie brał i nigdy pod uwagę.
No, ja miałem
brakuje wyobraźni.
Wyjątkowo komfortową sytuację, ponieważ wychował mnie Związek Jaszczurczy. Nie będę wyjaśniał, co to za organizacja. Przeszedłem na inny front i jestem jednym z nielicznych żołnierzy wyklętych, którzy swoją działalność zawiesił dopiero pierwszy raz o tym wspominam w roku 70.
Czyli do roku 70 był pan cały czas żołnierzem czynnym.
Tak czynnym na innym polu.
Polu, tak.
Przypomniałbym nazwisko Pstrowskiego, hołdzonego z nazwami wykonawstwo norm 1200% i tak dalej. Nasze władze wykorzystywały propagandę. A ja pod to się podpisałem. I mam na swoim koncie wykazane wręcz, wyceniam lekko, 2 miliardy złotych na papierze, a w praktyce ich nie było. Opanowałem technikę fałszerstwa dokumentów sprawozdawczych. Działałem wobec tego sam, jako przykład. Nauczony tym, że im więcej osób działa, tym więcej wpadek. Tego uczył wywiad Związku Jaszczurczego. Jeśli chodzi o takie potwierdzenie, to spośród moich kolegów aresztowanych dwom przyjaciołom zawsze wymawiałem: ty wiesz, za co siedzisz? Jeden za głupotę, a drugi za przyjaciela. Bo przy chowaniu i magazynowaniu broni, która miała być dobrze zakonserwowana, która była dobrze zakonserwowana i czekała na dalszą okazję, był trzeci przyjaciel przyjaciela. Byłem zdumiony. No i naturalnie po naszemu słowo znane z przesłuchań, pęk ten trzeci. No i na trzeci, czwarty dzień po aresztowaniu gratuluję mi śledczy umiejętności lutowania. Wiedziałem, że wpadka z magazynem broni. Koniec. Jeden. A drugi też konspirator, jedno słowo za dużo. Powiedział, że był moim zastępcą. Przesiedział za to 3 lata. No, za jedno. Czyli ja miałem rację, mówiąc, że za głupotę. Przeszedłem wobec tego bardzo szybko na inną metodę, działając samemu. A wynikło to z tego, że na moim wniosku o pracę po powrocie z więzienia, gdzie mieliśmy z jednym z tych przyjaciół 30 prawie odmów, napisano w komitecie: do najgorszej roboty przy najniższej płacy. Do dziś dnia mam te 70 lat odcisk. Przeszedłem takie przeszkolenie w ekonomice przedsiębiorstw, że poza publikacjami mogłem wykorzystać opanowaną technikę do super fałszerstw. Z niczego wykonywaliśmy plany. Technika szczegółowa raczej może się znajdzie w jakichś wspomnieniach.
To prawie brzmi jak spowiedź z życia, ale to nie, to dzisiaj mówimy właśnie o tym, jakie były tutaj wybory moralne, czy jakie były decyzje, które były jednoznaczne tutaj w przypadku żołnierzy wyklętych, których reprezentuje pan pułkownik Jan Podchorski. Jeszcze zanim oddamy głos słuchaczom jedno pytanie. Panowie, teraz przechodzimy do współczesności. Jak jeszcze my możemy się bardziej, tak powiem, odwdzięczyć, zauważyć, podziękować właśnie tym osobom, bo wiadomo, że pamięć o nich zostanie. Będą książki, publikacje, zdjęcia, daj Boże, bo oni pewnie o tym myśleli. Ci, którzy już oddali życie, zginęli, pewnie myśleli, że za 50 lat będą może o nas wspominać, za 100, nie wiedzieli, kiedy komunizm spadnie. Ale dla tych, którzy teraz jeszcze są, w jakiś sposób, Polak prawdziwy czy prawdziwy, no polski patriota, normalnie żyjący, może się jakoś tutaj odnaleźć.
Ja uważam, że żaden z nas, no a szczególnie ci, którzy już nie żyją, prawda, nie czeka na pożegnanie, podziękowanie. Raczej odwrotnie. Wziąłem sobie głęboko do serca na wszelkie spotkania, zwłaszcza z młodzieżą, z którą mam często do czynienia, powiedzenie naszego najmłodszego świętego, czyli Jana Pawła. I bardzo często przemawiając mówię do młodych: wy pokolenie nadziei. To powiedzonko mi, to powiedzenie, te wypowiedziane przez papieża słowa utkwiły mi, tak mi utkwiły, że bardzo często z nich korzystam. Pokolenie, które przychodzi, a świadectwo tego mamy w tej chwili z podziwem. Od kilku lat, 3 lata, słowo żołnierz wyklęty trochę jest rozpowszechnione. Poprzednio nie. Byliśmy faktycznie wyklętymi, ale nie było nomenklatura nie była wykorzystywana. A teraz, szczególnie nasz związek rozpoczął inicjatywę konkursów młodzieżowych. Z przyjemnością za tydzień będziemy wręczali dyplomy przy wzroście w ciągu roku o 50% zainteresowania młodzieży sprawą żołnierzy wyklętych. Sprawdza się więc to, że pomijamy honorowanie, bo kto honoruje? Nie ja. Nie ja byłem na pogrzebie Jaruzelskiego. Byli jego koledzy. Trudno wymagać, żeby nie byli. Z łezką wokół chowali, ale Boże, coraz mniej z nich będzie miało takie grono, jakie on jeszcze miał.
Tak jest, dziękujemy bardzo. Rzeczywiście tu skromność przemawia przez pana pułkownika, bo tak już jest ukształtowany, wychowany. Zresztą cokolwiek tutaj też byśmy chcieli po ludzku, to wiadomo, że część czasu zniszczonego nic nie nadrobi. Natomiast w naszej pamięci, do takiej pamięci historycznej, trzeba te osoby pozostawić i to czynią panowie, to czynią historycy właśnie, to czynią ci wszyscy, którzy pracują czy w Instytucie Pamięci Narodowej, czy w innych polach. I w ten sposób właśnie zachowują te wspomnienia o tych ludziach. Natomiast prośba tylko o jedno. Oczywiście nie chcemy nikogo osądzać w sensie takim, żeby prawda, wyrzucać gdzieś na, jak mówiło się, śmietnisko historii, bo to byłoby robienie tego samego, co oni robili, prawda, z bohaterami. Oni, mówię, te pokolenia, to pokolenie bolszewickie. Natomiast prawda musi być oddana, historyczna i chociaż byłaby bolesna. Pan doktor, widzę, Rafał Sierchuła.
Tak? Ja myślę, że pamięć o żołnierzach wyklętych trafiła wreszcie do młodych ludzi. To obserwujemy od kilku lat. Widzimy coraz większe zainteresowanie różnych środowisk. Historie żołnierzy wyklętych trafiają już do muzyki popularnej, do muzyki młodzieżowej. Powstają komiksy, koszulki z nazwą Żołnierze Wyklęci. Obserwujemy wspaniałe oprawy na stadionach, które przygotowują kibice. Obserwujemy środowiska młodzieżowe, które lgną do kombatantów, tych nielicznych, którzy jeszcze żyją, które wspomagają ich materialny, które pozwalają, czy też chcą posłuchać tych opowieści o ich działalności. I tu widzę pewną nadzieję, że pokolenie drugiej strony takiego zainteresowania nie ma, bo nie ma żadnych wartości, które może przekazać młodemu człowiekowi. A młody człowiek, młodzi ludzie instynktownie czują w historii żołnierzy wyklętych jakieś pokrewieństwo, jakąś z jednej strony niewymowną krzywdę, którą poczyniono tym ludziom, a z drugiej strony niesamowity bagaż takich wspaniałych postaw jak Danuty Siedzikówny-Inki, czy też Witolda Pileckiego, to są ludzie, którzy, czy Łukasza Cieplińskiego, to są ludzie, którzy swoim życiem wskazują pewne drogi, które są nieopatrzone żadnym kłamstwem. To jest same prawdziwe przesłanie, które musi pociągać, wystarczy tylko w jakiś sposób zainteresować młodych ludzi. Ja pamiętam, pozwolę sobie, kończąc ten wywód, taką osobistą refleksję, kiedy w 2004 roku w Poznaniu ufundowana została tablica poświęcona Stanisławowi Kaśnicy i Lechowi Neumannowi, ostatnim dowódcą Narodowych Sił Zbrojnych. Przez rok czy przez kilka lat zapalaliśmy przysłowiowe świece z okazji rocznicy urodzin czy też śmierci tych bohaterów z kombatantami. Ja i kilku kombatantów przychodziliśmy. Teraz, gdy przychodzimy, są już wieńce, są już znaki, że byli przed tym młodzi ludzie, że byli kibice, że byli działacze Młodzieży Wszechpolskiej, ONR-u, że to już żyje, że już my pewną, że my właściwie jesteśmy w pewnym sensie niepotrzebni, bo już jest nowe pokolenie, które się zajęło, które pamięta, które daje nam rękojmię, czy mnie, przede wszystkim panu pułkownikowi, to, że jeżeli nas nie będzie, to ta historia już będzie się toczyć dalej. Nam chodzi o to, żeby przekazać pamięć i w dużej części wydaje mi się, że ta pamięć jest już przekazana, ale oczywiście jak z każdym kwiatem trzeba go pielęgnować.
Jeśli można dodać jeszcze do tego właśnie tematyki wyklętych, upamiętniania i ich szacunku w taki sposób pokazywanego. Po prostu trzeba sobie jasno powiedzieć, dlaczego oni są upamiętnieni. Dlatego, że żołnierze wyklęci to jest ta polska droga do niepodległości. I tu się rodzi pytanie w tym momencie. Jeżeli to jest polska droga do niepodległości, jedyna, bo przecież nie mogą być 3-4 drogi niepodległości, ani drugiej nawet, bo jeżeli jest druga, to jest ta droga tak zwana komunistyczna, czyli Rosjanie tak jak przyjechali, wstawili nam swoich jakiś przyjaciół komunistycznych, którzy działali pod egidą i pod kontrolą sowiecką. Czyli to nie jest droga niepodległościowa, bo ich sama forma działania już do tego wyraźnie wskazywała. Dlatego muszą być upamiętniani i wyklęci i dlatego znajdują tak wielki szacunek w społeczeństwie, bo młode pokolenie szczególnie, co bardzo cieszy, poszukuje. Przy próbie pokazywania, że społeczeństwu polskiemu współcześnie nie jest potrzebna przeszłość, o czym się tak często ostatnimi laty szczególnie mówiło i próbuje się historię wyciągnąć ze szkoły i tak dalej, to jednak jest potrzeba odniesienia się do przeszłości. Ona gdzieś żyje w pojedynczych rodzinach, czy nawet w całej grupie rodzin, ale ona nie wychodzi na zewnątrz. Niestety my się dzisiaj w tej chwili troszeczkę wstydzimy, a żołnierze wyklęci to jest czas taki, że zaczynamy okazywać to na zewnątrz, ba, nawet ludzie się angażują społecznie, co jest rzadkością, bo proszę zauważyć, nie ma takiego poruszenia nawet przy święcie 11 listopada, nawet przy 17 września, jako rocznicy kolejnego ataku sowieckiego na Polskę, nie ma takiego poruszenia. To jest fenomen. Żołnierze wyklęci są w tej chwili fenomenem ogólnonarodowym. On idzie coraz większym wachlarzem. Od biegów, które jest ponad 80 miastach organizowane, biegnąc w tym, podpisuje się pod tym, tak? Wszędzie praktycznie biegi są już listy pozamykane albo są domykane. Inna kwestia jest problem polskiego prawodawstwa. Nie mamy zakończonego rozliczenia z tym czasem komuny, z czasem PRL-u, tej okupacji sowieckiej, która w sposób rzeczywisty, trzeba to sobie wyraźnie powiedzieć, do 89 roku istniała okupacja sowiecka pod różnymi formami. Czy to bardzo zewnętrznej, tak jak do 49 czy 56 roku, jak to niektórzy chcą określić, czy później ona zmieniała się, aż określają się, tak jak to nieraz Bareja lubi pokazywać w swoich filmach, niby zabawowy barak. To nie jest do końca prawda, próbuje się go dzisiaj tak określać. I jeśli nie rozwiążemy sprawy prawodawstwa polskiego, to będziemy mieli właśnie takie absurdy. Z jednej strony za chwilę będzie grób oprawcy, obok będzie tego, który był zamordowany 50 lat temu, albo który teraz niedawno zmarł w całkowitym zapomnieniu. I to będzie nasz absurd, bo ludzie nie będą w stanie, społeczeństwo polskie, szczególnie to młode, po prostu połapać się w tych tak zwanych, nazwijmy to delikatnie, to ujmując, niuansach. O co tutaj chodzi? To żołnierze wyklęci kim byli? No praktycznie jeżeli uznajemy, że ich droga była właściwa, a uznajemy to, bo jest ustawa sejmowa, to powinniśmy być konsekwentni jako społeczeństwo, jako państwo polskie i podjąć dalsze kroki. Jak ich droga była właściwa, to co zrobić z tamtymi? To nie znaczy, żeby ich wszystkich pozamykać w więzienia, bo to nie jest ta droga. I jeszcze jest jedna kwestia. Żołnierze wyklęci na dzisiaj, chyba tu się panowie zgodzą, po tych 3 latach szczególnego pojawiania się tego kultu żołnierzy wyklętych w wyniku tego święta państwowego, Dnia Narodowego Żołnierzy Wyklętych, pamięci, istnieją i o nich pamięć istnieje i jest kultywowanie, szczególnie w dużych ośrodkach. Natomiast jest nadal wielki problem w małych i malutkich ośrodkach miejskich, gminnych, gdzie naprawdę są chęci, ale niestety brak jest przebicia się, jest taka dezaprobata. To jest wynikiem tego, iż te mniejsze ośrodki nie mają wsparcia, bo nie ma wsparcia tak zwanego państwowego, centralnego. Proszę zauważyć, na ilu ośrodkach państwowych, administracyjnych będą wisiały flagi 1 marca, a nikt łaski nie powinien robić, że flaga będzie wywieszona. Wręcz uważam, że powinny być wyciągane konsekwencje. Skoro jest to święto państwowe, jest o społeczeństwo żąda obchodów godnych, dlaczego nie są na budynkach państwowych wywieszane flagi w sobotę, czy nawet w piątek, skoro sobotę mamy wolną. Tu powstaje pytanie. I to jest jeszcze druga kwestia, którą
apel,
po prostu...
Apel dzisiaj do dyrektorów szkół, burmistrzów, tak, prezydentów, upamiętnijmy w ten sposób. Niech to będzie także takie pokazanie, proszę bardzo, oczywiście. Polacy się obudzili, Polacy są, w ten sposób chcą uczcić, bo to jest zawsze symbol polskości. Za tą flagę przecież tylu oddawało życie, za tą flagę, za te barwy narodowe, bo nie tylko flagę, tylu przelewało krew. Już zaprosimy słuchaczy, bo się niepokoją na pewno, bo nasza konwersacja tutaj jest ciekawa, ale na pewno czasu potrzeba. Jeszcze pan pułkownik, ale tak, to już ciutko.
Ja chciałem tylko dodać jedno, że z tymi mniejszymi miejscowościami i różnie bywa. W zależności od głowy, czyli od władz.
Od wójta, od burmistrza.
Bo
tak,
bardzo często witają nas wręcz entuzjastycznie, ale czasami jest wyjść tej zasady, że opór baterii zawsze istnieje, opór starej gwardii. Czekamy na to pokolenie, wcale mówię, czekamy na pokolenie nowe, pokolenie nadziei. To jest jedna rzecz. A pan doktor poruszył jeden ciekawy problem. Rozliczenia. Ja tylko taki kwiatek podam. Na 15 tysięcy sędziów, którzy skazywali w różnej formie za działalność bezpośrednią, pośrednią, za propagandę różnych. Został na 15 tysięcy sędziów w PRL-u, został tylko jeden ukarany. Proszę uprzejmie, proszę wykazać, którzy, bo nie mówię o tych, którzy zniknęli w Szwecji czy w Anglii i tak. Ci zniknęli i nie można nawet im wytoczyć procesu, prawda, bo jeszcze otrzymywali tam wysokie apanasze, przeliczenia. Także niestety ja wierzę tylko w następne pokolenie. Chciałbym podkreślić, że wkrótce żołnierze wykręci w ogóle nie będą osiągalni. W ubiegłym tygodniu byłem na walnym zjeździe okręgu Wielkopolska Światowego Związku. Z 1300 sprzed paru lat, z 1400 czy 500 sprzed 15 lat, zostało w tej chwili 300. W ogóle nie będzie. Trudno, żeby wdowy po żołnierzach wyklętych walczyły jeszcze o ich pamięć. Modlą się raczej.
Dziękuję. Jeśli sztandar zwinąć mam, na każdego przecież przyjdzie kiedyś pora. Srebrny orzeł z mojej czapki, na urwiskach w sercu tak znajdzie gniazdo. Ty mnie ukryj, moja ziemio podkarańska, górski lesie kołysz mnie do snu. Tyle razy mnie chroniła ścieżki. Podążałem szlakiem wilczym. Śmierć ścigała mnie po lasach, jak pies gończy. Przystanęła nad potokiem, krótki błysk nad górskim stokiem. Wola Boża, moja walka dziś się kończy. Więc mnie ukryj, moja ziemio podhalańska. Górski lesie, kołysz mnie do snu. Tyle razy mnie chroniła ręka pańska. Dziś mnie do raportu wezwał Bóg. Polski orzeł, srebrno pióry, w nasze dusze pazury i legendę partyzancką ponad szczyty wzniósł. Na Podhalu pod Turbaczem partyzancka wierzba płacze. Zgasł już ogień, ale pamięć po nim wciąż się tli.
I mamy telefon, bardzo prosimy, Radio Maryja, 22:38. Rozmawiamy, tylko prośba o przyciszenie radia, dobrze? Już pani zna antenie.
Tak, tak. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Barbara z Linku w Londynie. Tam. Chciałabym i czuję się w obowiązku powiedzieć też parę słów, ponieważ jestem żoną. Jestem żoną już niestety nieżyjącego więźnia Jaworzna, z którym łączyła mnie nie tylko więź serca, ale i wielka niezapomniana przyjaźń. Mąż był aresztowany w listopadzie 1952 roku jako 18-letni chłopak za przynależność do antykomunistycznej tajnej organizacji Biała Tarcza w Bydgoszczy. Otrzymał wyrok 10 lat, artykuł 86. Przemocą obalali i obalały ustrój. W tym czasie oprócz chłopców więźniów politycznych były też więźniarki, też właśnie na równi po prostu z chłopcami w tym. Były one też dzielne i kochające całym sercem swoją ojczyznę. Więzione w strasznych warunkach w więzieniu dla młodocianych, w Bojanowie i innych, z różnymi wyrokami. Poddawane też okrutnym, nocnym przesłuchaniom, torturom, karom i traktowaniu. Były do bólu dzielne, odważne, nie do złamania. Są oni wszyscy wielkim przykładem dla następnych pokoleń. Jak kochać ojczyznę i dla niej się poświęcić? Chcę przytoczyć słowa Bernadety, jednej z więźniarek Bojanowa z organizacji tej, do której należał mój mąż. Podczas uroczystości rocznicowych do zgromadzonych pod więzieniem harcerek i harcerzy tak powiedziała. Pytają mnie, dlaczego ja to zrobiłam, dlaczego narażałam wtedy swoją młodość, swoje młode dziewczęce życie. Odpowiadam, ja nie mogłam inaczej, po prostu byłam i niczego nie żałuję. Podobnie mówi ksiądz Bronisław Jezuita, też więzień, między innymi więzień Jaworzna. Aresztowany był 2 lutego 1953 roku. Jako 15-letni chłopak nie mogłem inaczej, po prostu mówi byłem. I za żadne skarby świata nie dałbym sobie odebrać tamtych lat cierpienia i poniewierki. Uważam je za swój cenny kapitał. Ufam, że gdy stanę kiedyś przed boskim trybunałem i będę mógł spokojnie spojrzeć w twarz tak bardzo mi zawsze bliskich żołnierzy niezłomnych, mam nadzieję, że nie będę musiał wstydzić się przed nimi. Mam bowiem świadomość, tak jak inni, nie uchyliłem się od obowiązku walki i cierpienia za Polskę. Na miarę swoich skromnych sił i możliwości. By dać jeszcze przykład takiego właśnie wielkiego hartu, ducha właśnie tamtych dziewcząt, może przytoczę krótki wiersz nieznanej więźniarki, więzień niezłomny. Dziękuję Ci, Boże mój, za dobroć Twoją, łaski zdrój, do cierpień dna żeś dotrzeć dał, żeś, aby wytrwać, siły wlał, żeś wyzwał nas na święty bój, że wizja jutro chłodzi znój, że drogę prawdy wskazujesz mi, o dobry Boże, dziękuję Ci, za młodość zamkniętą w celi, za mur, co nas od świata dzieli, za mądrość, której życie uczy tęsknotą krat i brzękiem kluczy, za przyjaźń, za wzruszenia łzy, za wszystko, coś dał, dziękuję Ci. To te, co przemocą obalały ustrój. No tyle chciałam powiedzieć.
Dziękujemy Pani Barbaro. Serdecznie pozdrawiamy Londyn i żyjących tam jeszcze przecież może już wnuków tych, którzy zostali też po II wojnie światowej, prawda, cała emigracja londyńska. Panie doktorze, śmiało, bardzo prosimy. Czy jeszcze pan...
Znaczy, proszę państwa, musimy pamiętać o tym, że obóz w Jaworznie był przed wojną pod obozem KL Auschwitz-Birkenau, obozu w Oświęcimiu. Po 1945 roku na miejsce tego podobozu Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego otworzyło obóz pracy. Wiele instytucji, które w czasie wojny kojarzyło się z terrorem niemieckim, te budynki zostały zasiedlane i wykorzystywane przez Urząd Bezpieczeństwa do więzień, no między innymi Bojanowa, ale też również pobliskiego Fordonu również trafiały więźniarki. I chciałbym zwrócić uwagę na to, co mówiła pani, która się z nami skontaktowała, na temat organizacji młodzieżowych. O tym wspominał dzisiaj też pan pułkownik, ale organizacje młodzieżowe to był okres ich powstania w momencie, kiedy wygasało jak gdyby powstanie antykomunistyczne. To są lata, początek lat 50. Obserwujemy bardzo duży, jako badacze, którzy zajmują się tą problematyką, niezwykły rozwój tych struktur młodzieżowych. W samej Wielkopolsce Urząd Bezpieczeństwa wykrył około 96 takich organizacji podobnych do wspomnianej organizacji Białej Tarczy. I co jest niezwykle ważne, ci młodzi ludzie byli potraktowani z równą bezwzględnością wobec aparatu, przez aparat sądowy, jak i żołnierzy wyklęci. Często tym ludziom ta działalność szkodziła w dalszym życiu i łamała ich młode kariery, ale przynajmniej z relacji, podobnie jak pani mówiła, ci ludzie byli po latach dumni z tego, że próbowali z tym systemem walczyć.
Dziękujemy i telefon mamy kolejny. Bardzo prosimy, Radio Maryja.
Będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ewa z Warszawy, Ochota. Chciałam bardzo serdecznie pozdrowić ojca prowadzącego i panów i oczywiście wspaniałego żołnierza wyklętego i panów doktorów. Temat wspaniały. To byli wspaniali żołnierze. Przecież przede wszystkim to byli rycerze. Rycerze, którzy na hasłach swoich nieśli takie hasło na sztandarach jak Bóg, honor i ojczyzna. To byli wspaniali ludzie wychowywani w II Rzeczypospolitej, gdzie na pierwszym miejscu był właśnie Bóg. Bardzo dobrze się stało, że Sejm uchwalił święto 1 marca. Właśnie zostało ono uchwalone jako święto poświęcone żołnierzom wyklętym. Jednym z tych wspaniałych żołnierzy był Łukasz Ciepliński, pseudonim Pług, który właśnie 1 marca 1951 roku w mokotowskim więzieniu razem z 4. Zarządem Wolność i Niepodległość został zamordowany przez katów właśnie mokotowskiego więzienia. Tym katem był właśnie Piotr Śmietański, mokotowski kat, straszny kat, który wymordował właśnie wielu ludzi. To był wspaniały żołnierz, pięknie pisał, oczywiście walczył w 1939 roku nad Bzurą i tam w tych walkach bardzo dzielny żołnierz, zniszczył 8 czołgów, w tym 2 wozy dowódcze i generał Kutrzeba za tą dzielność odpiął od swojego munduru krzyż Virtuti Militari i odznaczył go za tę wspaniałą walkę i za rycerstwo właśnie wykazane w tej wojnie. Poza tym jako komendant Inspektoratu Rzeszów Związku Walki, Związek Walki Zbrojnej AK miał bardzo dużo, około 20 tysięcy konspiratorów i był uważany za najlepszego dowódcę i organizatora podziemnych struktur. I tu trzeba też wspomnieć, że w 1941 roku na stacji kolejowej w Siędziszowie niemieckie mapy wojskowe z planami, to właśnie jego oddział zdobył, przygotowany do wojny ze Związkiem Sowieckim oraz wysłali aliantom wyczerpujące raporty o niemieckich doświadczeniach z cudowną bronią rakietową V2. Oczywiście przeprowadzanych na poligami w Bliźnie, czyli to byli wspaniali żołnierze. Bardzo czytałam książkę właśnie pani Joanny Wieliczki Szarkowej, Żołnierze Wyklęci. No po prostu wspaniali ludzie, wspaniali, to jest trudno nawet powiedzieć. Ja mam w domu 2 synów i mówię im, że powinniście być dumni, że jesteście Polakami. To my Polacy właśnie zawsze swoje życie ofiarowaliśmy na ołtarzu ojczyzny, a zwłaszcza ci żołnierze niezłomni, ci wspaniali, tam wśród nich jeden siedzący. Ja jestem z wielkim szacunkiem do pana i uważam, że cały naród powinien wam hołd składać na ulicach, tak jak Piłsudski składał hołd żołnierzom styczniowym. Żołnierze i on oddawali im honory. Ci żołnierze mieli bardzo wysokie emerytury. Wszędzie byli w pierwszych rzędach. Wszyscy na ulicy oddawali im cześć. Uważam, że wy na to zasługujecie. Jest was bardzo mało, ale zasługujecie na właśnie na taki szacunek, na taki honor. No, dobrze, że doczekaliście się teraz 1 marca jako święta właśnie poświęconego żołnierzom wyklętym. Ja również, to już pan doktor powiedział, wszystkie urzędy powinny mieć flagi wywieszone. Ja pracuję w służbie zdrowia i zawsze to podkreślam, jak flagi nie ma, czy są urzędy jakieś, zwracam uwagę, że od razu powinny być wywieszone, bo to jest dla naszych wspaniałych żołnierzy. W książce pani Szarkowej czytałam również o Zaporze, wspaniałym cichociemnym, który jeżeli ze swoją grupą napadał na urzędy bezpieczeństwa, to nikogo nie mordował, nie zabijał, chyba że to już był straszny kat. Nawet tych rannych, tych rannych z Urzędu Bezpieczeństwa i tych z Ludowego Wojska Polskiego, to nawet rany im opatrywano i ich po prostu puszczano. Natomiast jak aresztowano go, on miał 30 lat, jak go zamordowano właśnie też na Rakowieckiej, 30 lat miał, tam parę miesięcy jeszcze, to śledztwo, które tam trwało, doprowadziło do tego, że on był starcem, wyglądał jak starzec. Miał, jak wykonywano wyrok śmierci, czyli Zapora, czyli major Hieronim Dekutowski, miał 30 lat, 5 miesięcy, 11 dni. Wyglądał jak starzec, siwe włosy, wybite zęby, połamane ręce, nos i żebra, zerwane paznokcie, ale powiedział, że przyjdzie zwycięstwo. To byli wspaniali ludzie, nie poddawali się, zawsze ufali Panu Bogu i wiedzieli, że nadejdzie lepszy czas. Także jeszcze raz podkreślam, jesteśmy bardzo wszystkim żołnierzom niezłomni, winni wielki szacunek. Cieszę się, że pan profesor Szwagrzyk na Łączce, bo ja mieszkam w Warszawie, jak się przedstawiłam na Ochocie, jestem z parafii świętego Jakuba, spotkałam pana profesora Szwagrzyka w ubiegłym roku na Powązka właśnie na Łączce. Cieszę się, składam szacunek panią profesorowi za to, co robi, że odkrywa właśnie szczątki tych biednych żołnierzy, którzy zostali tak rzuceni, pomordowani, rzuceni byle gdzie i byle jak, że do tej pory rodziny nie mają grobów, nawet nie wiedzą, gdzie oni leżą. Boże, ja nie mogę tego pojąć, że człowiek jest zdolny do takich rzeczy, że może dojść, że zabić, okrutnie zabić, to jeszcze w ten sposób ludzkie ciało tak strasznie zbezcześcić. Ja dziękuję bardzo i panom Radiu Maryja przede wszystkim, ojcu Tadeuszowi naszemu kochanemu, że jest takie radio i telewizja, że my Polacy uczymy się i właśnie młodzi ludzie dzwonili w tej części telewizyjnej. Młody człowiek zadał panu żołnierzowi niezłomnemu pytanie, jaką bronią walczyli, skąd oni tą broń mieli. Przecież to byli niesamowici ludzie. Radzę temu młodemu człowiekowi przeczytać Żołnierze Wyklęci. Pani właśnie Siemaszko w Wieliczce Szarkowej. Radzę przeczytać Instytut Pamięci Narodowej wydał wspaniały album Śladami Zbrodni. Tam są wszystkie katownie Urzędu Bezpieczeństwa w Polsce. I tam są też i żołnierze niezłomni, którzy pomimo bólu zadawanego, bo ja się tak zawsze zastanawiałam, mój Boże, jakby mnie tak strasznie mordowano. Ja nie wiem, czy ja bym nie wydała kogoś. No nie wiem, bo ja jestem tylko człowiekiem, słabą kobietą. Ale jacyś to byli wspaniali ludzie, wspaniali bohaterowie, że pomimo tego, że zrywano im paznokcie, że wybijano zęby, że bito, że wieszano u nóg nogami powieszano przy suficie, że tak strasznie katowano, bito, że oni jednak nie powiedzieli, jak właśnie wspaniały żołnierz niezłomny mówi, że on dopiero w 90 roku ujawnił, do jakiej organizacji należał, bo ci kaci jeszcze żyją. To jest dla nas straszne, że oni teraz są chowani, tak jak mówił żołnierz niezłomny przed chwilą, 15 tysięcy było tych strasznych sędziów, i oni są chowani jeszcze teraz z honorami, a my nie znamy grobów, no, miejsc pochówku.
Tak. Panie Mario, i takich faktów jest dużo. Ja tu patrzę, bo tak. Mamy telefony.
Przepraszam bardzo,
pan pułkownik Jan Podchorski.
Wszystkiego najlepszego. Dla żołnierzy niezłomnych.
Dziękuję bardzo. Szczęść Boże, bo długo by jeszcze pani mogła opowiadać, wspominać, a my chcemy jeszcze może inne telefony. Pan doktor Dariusz Kucharski i potem pan pułkownik, tak?
Dziękuję za ten głos i przypomnienie postaci Łukasza Cieplińskiego. Ona właśnie przy dacie 1 marca jest niezwykle kluczowa, ponieważ Łukasz Ciepliński był szefem, nazywało się to wówczas prezesem zarządu WiN-u, Wolność i Niezawisłość, jednego z dwóch największych formacji drugiego podziemia niepodległościowego, którzy właśnie byli aresztowani w końcu 1949 roku razem ze swoimi współpracownikami i zastępcami i byli sądzeni, wcześniej katowani i osądzeni na wielokrotne kary śmierci, które zostały właśnie wykonane 1 marca 1901 roku między godziną 1 marca. I to jest właśnie na pamiątkę ich śmierci, tej siódemki Łukasza Cieplińskiego jako dowódcy prezesa zarządu czwartego WiN-u i jego współpracowników najbliższych, zastępcy Adama Lazarowicza i potem następnych odpowiednio szefów, czyli Józefa Batorego, oficerów Franciszka Błażeja, Karola Chmiela, Mieczysława Kawalca, Józefa Rzepki, którzy zostali po nim kolejno straceni metodą katyńską, strzałem w tył głowy. Właśnie na ich cześć, jakie takie połączenie tego całego podziemia niepodległościowego, aby uczcić te ofiary, na ich cześć Sejm przyjął uchwałę wnioskowaną jeszcze przez żyjącego wówczas prezydenta Rzeczpospolitej Lecha Kaczyńskiego, aby 1 marca ustanowić Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych, co zresztą mamy od praktycznie piąty raz w tym roku.
To pan doktor Dariusz Kucharski. Nie wiem, czy pan pułkownik może się zamyślił, czy jakieś refleksje do tego telefonu. Czy będziemy dalej telefon odbierać? Panie pułkowniku, coś pan powiedział do pani?
No, ja podziwiam, że tak wychowuje synów, prawda? No, oby było ich dużo. A propos tej informacji ostatniej, to my, Wielkopolanie, możemy się tym pochwalić, że te trzy tablice Cieplińskiego, którego pamięć czci, co roku jego miejscowość Kwilcz w województwie wielkopolskim, prawda, są razem w podwórcu ojców dominikanów w Poznaniu. Kaszlicy i Neumana, Cieplińskiego, no a poza tym stale nie tyle żołnierza wyklętego, bo poprzednio, no Pileckiego, prawda.
Tak. Zresztą brat przyrodni Stanisława Kaszlicy był prowincjałem dominikanów, prawda, znanym. Tak. Najmłodszy, ale już powstaniec warszawski. Już nie żyjący niestety. Tak.
Dziś do ciebie przyjść nie mogę, zaraz idę w nocy mrok. Nie wyglądaj za mną oknem, drewno to nie próżno wzrok. Po cóż ci, kochanie, wiedzieć, że do nocy idę spać. Dłużej tu nie mogę się.
Mamy telefony kolejne, 22:59. Bardzo prosimy, Radio Maria, słuchamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Grzegorz z Anglii.
Witamy.
Witam serdecznie pana pułkownika. Wielki szacunek dla pana na wstępie. No i oczywiście dwóch panów doktorów. Bóg zapłać za audycję, bardzo pouczająca. I no, przepiękna. Dużo by można było mówić o żołnierzach niezłomnych, żołnierzach wyklętych, niestety zapomnianych w dzisiejszych czasach, opluwanych przez różne środowiska i też niepielęgnowanych w wychowywaniu młodych osób. Ja byłem wychowywany w środowisku Młodzieży Wszechpolskiej, czy też w środowisku kibicowskim. Pamiętam stadion we Wrocławiu, kibice Śląska Wrocław, przepiękna oprawa o żołnierzach wyklętych. Gazeta Wyborcza oczywiście opluła pamięć, którą ukazali kibice, że to byli bandyci i tak dalej. Powinniśmy bardziej może właśnie młode pokolenie uczyć przez muzykę. Są różne kawałki piosenek hip-hopowych, nawet FTS czy Tadek Solo Firma, o żołnierzach wyklętych, odzież, żeby to nie zginęło, żeby to coraz bardziej pielęgnować. I tyle z mojej strony. Wielki szacunek, jeszcze raz Bóg zapłać i cześć i chwała bohaterom.
Dziękuję, panie Grzegorzu. A ile pan ma lat, mogę zapytać? Jeśli można.
30
lat, tak, bo pan pułkownik mówi, że nadzieja jest w młodości, więc to jest to pokolenie. Wszystkiego dobrego.
Dziękuję również, pozdrawiam.
Pozdrawiamy Grzegorz z Anglii.
Dziękuję za ten głos i za przypomnienie tych działań młodych ludzi. No, należy przypomnieć przede wszystkim i wspomnieć o takiej kwestii. Bardzo duże pracy wkładają w to środowiska związane ze grupami kibicowskimi w różnych miastach Polski, w różnych rejonach. Zresztą widzimy, jak to wygląda na naszym terenie i w innych dużych miastach, że środowiska kibicowskie, czy też środowiska młodych sympatyków Narodowych Sił Zbrojnych w grupach związkowych, jak działają, widać, że są to bardzo duże środowiska, które no, wspomagają, a nawet często dbają i zajmują się no, tymi już wiekowymi bohaterami naszymi. Przykładem jest tego, jak rozmawiałem z Bartłomiejem Milcewiczem ze Szczecina, który właśnie wspominał, iż kibice Pogoni Szczecin zajmują się i opiekują się niektórymi wyklętymi, którzy mieszkają na ich terenie. Między innymi wspominał wtedy, która też jest informacja zawarta w publikacji tej przez nas przygotowanej dla Niepodległej, Dębem, czyli Adamem Kiszką. No niezwykły, tu należy im się pełen szacunek i to też jest taka trochę forma odkłamania ich postawy, którą no, trochę bez sensu się wpycha do takiej świadomości społecznej, że nic dobrego z nimi się nie wiąże, wręcz przeciwnie, dużo dobrego i można powiedzieć jeszcze dodatkowo, że również oni, te środowiska w różnych miastach w Polsce, im możemy zawdzięczać to, iż wielokrotnie niektóre miejsca upamiętnienia polskich bohaterów, czy nawet groby polskich bohaterów są dzięki ich działaniom oczyszczane i sprzątane, co, jak wiemy, jest powinnością państwa czy władz miejskich. Nieraz oni ich uprzedzają, delikatnie można powiedzieć.
No właśnie, o tym też chcemy pamiętać. W każdym razie, no dziś jest okazja szczególna, bo pani zauważyła, jest z nami pan pułkownik Jan Podchorski. Niech jeszcze pan da mu wiele lat życia, ale wiemy, że jest świadkiem, który naocznie mógł doświadczyć, co znaczy być człowiekiem, który przygotowywał się jako młody człowiek do obrony ojczyzny. Wiemy, bo dowiedziałem się, że dzień przed wybuchem, w dniu wybuchu Powstania Warszawskiego ukończył kurs szkołę podchorążych, tak to trzeba powiedzieć. Już go zastało to spotkanie, to powstanie w Warszawie, walczył w okolicach dzisiejszego Sejmu. No i potem ten dramat, który ja cały czas jakoś nie mogę go, nie wiem, czy panowie go przetrawili, ja go cały czas trawię, że walczę za ojczyznę, ryzykuję życie, przyjaciele, koledzy oddali życie, a ta ojczyzna mnie nie przyjmuje, prawda? Albo ja muszę, no nie zgadzam się z tym, co jest, nie podpisuję układu żadnego, I mówię nie i zostaje za to ukarane, więc tutaj to chyba trzeba będzie długo, długo...
No to są właśnie te luki w prawodawstwie polskim, które powodują, że wiele osób do dzisiaj nie może się doczekać rehabilitacji, pełnej rehabilitacji. Tu, tak jak była konferencja sejmowa w czwartek, jeden z kombatantów powiedział wyraźnie, on w życiu nie będzie występował o żadne gratyfikacje finansowe z tego tytułu, że walczył dla narodu polskiego o niezależny byt narodowy, o państwo Rzeczpospolitą. On sobie tego nawet nie wyobraża.
Jakby ojciec upominał się o medal, że dzieci wychował, prawda?
No, coś takiego. Albo o dużą nagrodę.
No właśnie. Panie pułkowniku, młody człowiek zadzwonił. Pan go słuchał, tak? To mamy kolejny telefon, drodzy państwo, i rozmawiamy z naszymi gośćmi, bo tych telefonów jest bardzo dużo i tutaj są wszystkie linie zajęte, a więc bardzo tutaj audycja jest ciekawa i wielu jest chętnych do rozmowy. Bardzo prosimy, Radio Maryja, słuchamy. Halo, halo, proszę bardzo.
Szczęść Boże, dobry wieczór.
Dobry wieczór, witamy.
Szczepan z Małopolski, witam ojca, witam pana pułkownika, gości, naukowców, historyków. No i mam tu pewien kłopot. Ta audycja jest bardzo ważna i bardzo ciekawa dla wszystkich, którzy słuchają. Natomiast kłopot polega na tym, że o tym mówi Radio Maryja, prawda? Tutaj dzięki ojcu, dzięki dyrektorowi radia, doktorowi Rydzykowi. Natomiast telewizory dzisiaj epatują społeczeństwo Oscarami, które mają być rozdane w Hollywood. I jednym z filmów nominowanych do Oscarów jest film pod tytułem Inka. polski film, polska reżyseria. Film ten jest typowo antypolski i główną rolę, czy główną... Ja nie oglądałem tego filmu, ale czytałem recenzję.
Panie Szczepanie, przepraszam, chodzi o Idę, tak? Idę, bo Inka to był dosyć...
Przepraszam, Idę, przepraszam.
Żebyśmy Inki nie obrazili, tak.
To jest, no, Inka oczywiście, no to bohater. Ida, więc tam jest kwestia pani prokurator Wolańskiej. I on jest między innymi ten film, która...
Woliński, jeżeli już to Woliński, tak.
Woliński, która w Anglii, nie wiem czy jeszcze żyje, ale tak jak mówił pan pułkownik, pobierała wysokie apanaże i nie była wydana do Polski przed wymiar sprawiedliwości. No ale dlaczego nie była też wydana? Bo pan pułkownik podał cyfrę 15 tysięcy sędziów, którzy popełniali zbrodnie sądowe, jeden karany. No proszę, proszę państwa, dlatego, że zostaliśmy w 89 roku oszukani. I do tej chwili jesteśmy oszukiwani. I to jest oczywiste. 10 lat rządził prezydent, który był ministrem w rządzie komunistycznym. Obecnie rządzi pani, która była członkiem ZSL-u. Przecież to jest przybudówka komunistycznej partii, prawda? Była to przybudówka komunistycznej partii. Pani prezydent Warszawy nie chroni mostu, chroni tęczę na Placu Zbawiciela. Monitoruje ją dzień i noc. Natomiast most spłonął, 130 milionów będzie kosztowała naprawa. No więc my żyjemy w takim świecie. I tak jak pan pułkownik powiedział, cała nadzieja w następnym pokoleniu. To tej, co panowie historycy mówili o młodzieży, o prawach na stadionach. No to jak się mówi o kibicach w telewizorniach? Kibole. Nie kibice, tylko kibole, bo przeszkadzają. Były dwie możliwości, dwie szanse w 25-leciu. Pierwszy rząd Jana Olszewskiego, premiera Jana Olszewskiego, drugi rząd premiera Jarosława Kaczyńskiego. Obie sytuacje zostały niewykorzystane. Ale, tak jak mówił pan pułkownik, jest nowe pokolenie, nowa siła i naród polski powinien przezwyciężyć te wszystkie trudności i uzyskać tą niepodległość, o którą walczyli żołnierze wyklęci, a której do tej chwili nie mamy. Przecież wybory w 89 roku nie były w pełni demokratyczne. Ostatnie wybory, no to przecież to jest kpina. Nikt nad tym się teraz jakoś nie roszcząsa. Skąd PSL uzyskał 30 ileś procent poparcia w społeczeństwie? Przyjdą wybory prezydenckie, zobaczymy, ile pan Jarubas dostanie procent. 4-5%. Więc to są osiągi PSL-u. Jeszcze raz dziękuję za bardzo interesującą audycję. Szkoda, że tylko w Radiu Maryja, ale i chwała Bogu, że w Radiu Maryja.
Dzięki panu.
Pozdrawiam, dziękuję.
Pozdrawiam bardzo. Panie Szczepanie, wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Pan Szczepan z Południowej Polski.
No cóż można powiedzieć na temat tego filmu. Ja go osobiście nie oglądałem, natomiast no na tyle zapoznałem się jakby z fabułą, sensem, tą głębią tak zwaną tego filmu, że no jest to zastanawiające, dlaczego to zostało tak skonstruowane, bo przecież można by było zrobić równie dobrze film w inny sposób traktujący. Natomiast nie chcę się odnosić do tego filmu absolutnie w tej formule, jak on funkcjonuje, bo to chyba każdy sobie oceni. Natomiast należy zaznaczyć jedną ważną rzecz. Zaczyna się zarzucać katolikom, Polakom, że chronili Żydów i to w tak dużej masie, że pozostałe państwa Europy Zachodniej okupowane przez Niemców razem nie zbierą tylu chronionych Żydów, co naród polski dokonał tej opieki nad nimi, tak? Pod karą śmierci w jedynym terytorium okupowanym ziem Polski, gdzie za ochronę życia i ochronę Żyda groziła kara śmierci. To jest niezwykle istotne. Takiej kary nie było nigdzie indziej. To jest jedna sprawa.
Za podanie kromki chleba.
Tak, oczywiście, że tak. Nie było wolno okazywać tak zwanego jakiegokolwiek uczucia litości. I to jest jedna kwestia. Wiemy, że były metryki tworzone, natomiast wiemy również, i to jesteśmy akurat w miejscu, które chyba może to najlepiej potwierdzić, że to nie jest tak, że zostawali katolikami, bo sytuacja zmuszała, tylko potem oddawano te dzieci rodzinom, jeśli przeżyły, tak? Ewentualnie, jeśli nie było bliskich, to ta decyzja nie była zależna od tych opiekunów wielokrotnie, skoro mógł się ktoś nim zająć tą osobą, czy to było młodsze dziecko, czy młodzieniec, żeby mogli przechodzić na katolicyzm. Chyba jest dobrym przykładem w tym momencie jest sytuacja biskupa Paryża, Lefebvre'a, tak? Jeśli pamięć tak, nie myli, tak? Uratowani z tego Holokaustu.
Nie, Listiger,
tak?
Bo Lefebvre chodziło o ten odłączenie.
Tak. Listiger,
tak.
I jego siostra z powrotem przeszła na judaizm, on natomiast został przy wyznaniu katolickim, tak? Jeśli mnie pamięć nie myli. To jest doskonały przykład, jaką daje wolność religia katolicka i funkcjonowanie duchowości katolickiej. Jest to doskonały przykład i to chyba zamyka, tym można właściwie spuentować całość i w odniesieniu do tej tutaj sytuacji. No jeszcze opieranie się, kuriozum stanowi tej sytuacji to, że akurat wybrano postać Heleny Wolińskiej Bruce, jak to się często mówi, tak? Bo to już jest nawet w internecie, w Wikipedii można to przeczytać, że to jest ta postać, jakby jest takim clue tej całej sytuacji. Osoba, która w sposób szczególny była poszukiwana za swoje negatywne działania w stosunku do polskich bohaterów, powstaje pytanie, dlaczego? Dlaczego zrobiono? Dlaczego ten film się w tej chwili tak nagłaśnia? To jest podstawowe pytanie. Czy ktoś już znowu nam próbuje wstawiać kolejną bajkę o polskim antysemityzmie.
I ta Helena Wolińska jest główną postacią tego filmu, bo nie czytałem nic.
Znaczy nie, no na stronach internetowych, jeśli się przeczyta o filmie Ida, to jest właśnie takie odniesienie do pani prokurator, gdzie niby formalnie jako taką protoprastą do właśnie tej budowy, tej całej fabuły była inspirowana postacią Heleny Wolińskiej Bruce. Jest to niby w ten sposób określane. Natomiast ja zadam inaczej pytanie. Dlaczego się tak pompuje tego typu filmy, a nie odnosi się do filmów, które pokazują polski kunszt, polskie oddanie i kunszt współczesnej techniki i technologii? Bo Powstanie Warszawskie, bez fikcji, film, który na bazie dokumentów dokumentalnych, filmów dokumentalnych z czasów Powstania Warszawskiego został zrobiony, był też proponowany do Oscara. W moim odczuciu film w tej kategorii nie ma sobie równych, bo nikt takiego filmu po prostu nie stworzył. Z taką jakością. I powstaje pytanie, dlaczego o tym filmie się tyle nie mówi i takiego czasu antenowego w tych różnych mediach się nie przedstawia. A właśnie się odnosi do filmu Ida w tej chwili. Tylko
tak.
Tyle.
Pan Dariusz Kucharski, zresztą pan Szczepan, w dosyć takich ciemnych barwach to wszystko przedstawiał. My jednak ciągle mówimy, idziemy w stronę, żeby szukać dróg, rozwiązań. Pan mówi, że tylko w Radiu Maria. No tak, no, ale z drugiej strony tak. No jest to głos tutaj wolny, niezależny. Państwo mogą słuchać. Cieszymy się, że to radio istnieje. Dzięki wam istnieje. Ciągle powtarzamy. Podobnie także i z telewizją, żeby było. No i będziemy jakoś tutaj do przodu to wszystko, prawda?
Tak.
Pan pułkownik, widzę. Bardzo
tak,
proszę.
Tak. Bo zeszliśmy na temat
filmu.
Narodowość filmu i różnic antysemityzmu i tak dalej. Ja nie dalej też jak dzisiaj wspominałem, że należąc do formacji prawicowych, pierwszym zarzutem zawsze było i jest w dalszym ciągu, że byliśmy antysemitami. A ja wracam do wspomnieniami do wymienianego przed chwilą, wrócę do wymienianego przed chwilą powstania. W powstaniu był obóz żydowski, Gejciówka, przez nas oswobodzony. W moim plutonie, pluton szturmowy, miałem Żyda. A jak ja o tym opowiadałem, dziś przez pomyłkę pomyliłem liceum Mickiewicza, wymieniając zamiast Marcinkowskiego, spotykając się z młodzieżą, że miałem Żyda, który się dzielnie zachowywał, zginął śmiercią żołnierza, co prawda już nie u mnie, ale śmiercią żołnierza zginął, to wychodząc z tej pogaduszki i wprowadzającego mnie drużynowego nauczycielka historii spytała się, a ciekaw jestem, ilu Żydów on zabił, ten pański dowódca. Takie podejście też jest niektórych zardzewiałych, o tak jak koledzy podali skutek podania na czerwonej patelni obecnej wolności i dzisiaj, 25 lat po transformacji.
Warszawski inteligencji kwiat, los posłał w bój, los posłał w bój. Padł rozkaz młode życie dać w godzinie W, w godzinie W. Nie zdradzimy was, pamięć wieki będzie trwać, amen. Dziś Warszawa oddaje powstaniu hołd, to jest wasz żołnierski żołd. Na Powązkach równy kwater rząd, przy krzyżu krzyż, przy krzyżu krzyż. Całe miasto zapłacone krwią, by mogło żyć, by mogło żyć. Nie zdradzimy was, pamięć wieki będzie trwać, amen. Dziś Warszawa oddaje powstaniu hołd, to jest wasz żołnierski żołd. Na Starówce czasem słychać pieśń, a wkoło nikt, a wkoło nikt. Kroków stuk obróg, jakby batalion szedł, jak w tamte dni, jak w tamte dni. Nie zdradzimy was, pamięć wieki będzie trwać, amen. Dziś Warszawa oddaje powstaniu hołd, to jest wasz żołnierski żołd. Tyle razy was zdradzono, wtedy w sierpniu, potem też. Dziś wam oddajemy honor, bohaterom naszym cześć. Nie zdradzimy was, pamięć wieki będzie trwać, amen. Dziś Warszawa oddaje powstaniu hołd, to jest wasz żołnierski żołd. Nie zdradzimy was, chwała będzie warta serc stała. Dziś Warszawa oddaje powstaniu hołd, to jest wasz żołnierski żołd.
I mamy telefon kolejny, odbieramy. Bardzo prosimy, Radio Maryja. Słuchamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Teraz Maria zawsze. Z Warszawy, ja dzwonię, witamy. Bo przed chwilą usłyszałam, przepraszam, witam ojca prowadzącego i panów w studio serdecznie. Przed chwilą usłyszałam właśnie o Powstaniu Warszawskim i ta pieśń, a przed tym któryś z panów powiedział, bo ja nawet o tym nie wiedziałam, właśnie Radio Maria mnie tak zawsze jakoś dokształca. W tym sensie, że zajrzałam do internetu i się okazało, że to, ten film Powstanie Warszawskie, tak piękny dokument, z którego, znaczy wstrząsający i piękny i prawdziwy, nie dostał się do tej ścisłej piątki, ja nie wiedziałam o tym, to panowie dopiero jakby przypomnieli mi to, ja miałam pewna, że on startuje, ale to nie chodzi o to, żeby dostał nagrodę, ale chciałam o tym powiedzieć, o zamazywaniu pamięci, tak samo jak o Żołnierzach Wyklętych, tak ten dokument, jak ja go obejrzałam, zresztą strasznie spłakałam się, w ogóle, mimo że moja mama była w powstaniu, ale ja już się urodziłam po... I proszę sobie wyobrazić, że tylko, że nawet w kinie Wisła i w jakichś innych kinach niewiele wyświetlano go. Czyli starano się jak najmniej pokazywać. Owszem, wyszedł w jakiejś takiej płytce z jakimś pismem i ja to mam. Natomiast teraz był nominowany, znaczy miał być do Oscara w kategorii filmów długometrażowych dokumentalnych. I nagle panowie to powiedzieli i ktoś mi tu zajrzał do internetu, okazuje się, że nie dostał się w tej piątce. Jestem pewna, że tego typu to jest niepopularne, bo tam się wesoło ma być. Zresztą dwa krótkie filmy się dostały. Ale to tylko to chciałam powiedzieć, że to jest też... Wszyscy zamazują, co mogą. I mnie to nawet zabolało, bo ten film miał bardzo wielką szansę dostania, a przecież cały świat by się dowiedział. Jeszcze przypomniałby sobie o tym, co się u nas działo wtedy. W każdym razie serdecznie dziękuję za audycję. Nie trochę nie na temat, znaczy nie na główny temat, ale chciałabym... Przepraszam, bo dziś byłam u tych rolników i szczerze mówiąc, nie mogę o niczym myśleć, bo tam troszeczkę przynosimy im jedzenie i dlatego jestem tak jakby z boku do pewnych spraw, ale panowie wywołali tę sprawę z tego filmu o powstaniu i słucham uważnie, życzę wszystkiego dobrego i żeby panowie chodzili i tę młodzież, te nasze odrosty, jak powiedział profesor Legutko, że na suchej gałęzi jeszcze te odrosty zielone są i Państwa pokolenie ma to zadanie, żeby jak najdłużej przekazywać to wszystko, co jest historią. No, żal mi tego filmu o powstaniu, jeszcze raz mówię. Z Bogiem, serdeczne dzięki.
Dziękujemy z Panem Bogiem, Pani Mario, pozdrawiamy gorąco Warszawę. I...
Ja, jeśli mogę, to króciutko dodam. Jak jesteśmy przy filmach, bodajże 17 kwietnia chyba będzie pierwszy pokaz już pełnego filmu, już po uzupełnieniach ścieżki bodajże dźwiękowej, po tych wszystkich uzupełnieniach, po długim czasie oczekiwania filmu fabularnego, pierwszego filmu fabularnego o Żołnierzu Wyklętym pod tytułem Historia Roya. Z tego, co dobrze kojarzę, od 17 chyba kwietnia ma się zacząć pokaz filmu właśnie w Warszawie, także może pani się przygotować też do...
Ciekawe, jakaś to data jest szczególna, że taki przypadek, kwiecień?
Nie umiem powiedzieć w tej chwili, po prostu tak... Kojarzę taką właśnie datę.
Coś to może jeść. W każdym razie dziękujemy tutaj za to dopowiedzenie i odbierzmy jeszcze telefon jeden i potem krótka przerwa, bo panowie zgodzili się, mówiąc, że siły wystarczą po północy jeszcze być z nami w czasie audycji w nocnej. Bardzo proszę, Radio Maria, słuchamy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam.
Witam ojca Janusza, witam pana Jana Podchorskiego, witam panów doktorów, pana Kucharskiego i pana Sierchuły. Mówi Andrzej z Tomaszowskiego. Przysłuchuję się audycji. Temat bardzo interesujący, bardzo ciekawy i tak jak moi poprzednicy też stwierdzam ze smutkiem, że szkoda, że ten temat nie jest poruszany na antenie wszystkich dostępnych mediów. Ale dlaczego tak się dzieje, to chyba i państwo w studio i my, ci myślący ludzie w Polsce, wiemy, dlaczego tak się dzieje. Zgadzam się z panem pułkownikiem, że od czasów tak zwanej transformacji w Polsce się nic dobrego nie wydarzyło. To znaczy uważam, jestem przekonany, że gdyby były to polskie władze, to wielu rzeczy po prostu by można się ustrzec. No niestety, mamy takie władze, jakie mamy. Historia jest pomijana. Sprawy właśnie o żołnierzy wklętych, którzy tak wiele dla Polski zrobili. A przecież to byliby młodzi ludzie, tak jak panowie mówicie, po 30, po 28. Mieli też rodziny i jacy byli odważni. Dlaczego tam tak działali? A dlatego, że tak byli wychowani, ukształtowani. Pana pułkownika pokolenie, to niezłomne pokolenie, tak było wychowane, bez względu na to, kto w ówczesnej Polsce rządził. Historia jest rugowana ze szkoły. Nie mówi się, lektury z języka polskiego są pomijane, a ludzie niezłą. I tak jak panowie wymienili, czy pan pułkownik, pan Łukasz Cierpiński, pułkownik, czy inni panowie, którzy walczyli o Polskę, oddali życie, są po prostu nieobecni, bo się nie chce te postacie przedstawiać. Smutny to jest obraz Polski. Ja uważam, że gdyby tamto pokolenie dotrwało, to na pewno Polska byłaby inna. I tak jak panowie mówicie, Bóg, honor, ojczyzna nie zniknąłby nigdy z polskiej myśli politycznej i historycznej. A ta tandeta, o której panowie wspominacie, filmy, które się robi, no to się właśnie chce obrzydzić polskość, tą nienormalność. I smutne, że udział w tym biorą również przedstawiciele władz, rzekomo polskich, ale ja mówię to prywatnie. Ja tych panów, którzy obecnie rządzą tą koalicję, nie uważam, że to jest, są polskie władze. Różne tematy się porusza. Wiadomo, że sprawy żydowskie są bardzo delikatne. Ale zwróćcie panowie też uwagę. W Polsce nie można o tych tematach rozmawiać swobodnie. Aczkolwiek państwo Izrael istnieje od 1948 roku. Cokolwiek się w Polsce powie o stosunkach tych dobrych i złych racjach polsko-żydowskich, jesteśmy automatycznie atakowani. Nie wiem dlaczego. Często udział w dyskusjach politycznych bierze pan był ambasador Szawa Weiss. Tak bardzo ceni Polskę i Polaków. A może kiedyś by zabrał głos też i w obronie tych ludzi, którzy byli żydowskiego pochodzenia i tak się zapisali chlubnie w polskiej historii. Panie ambasadorze, czas najwyższy przypomnieć to i nie mać się i bronić Polski, gdzie tylko to jest możliwe, i ludzi, którzy dali życie za Polskę. A panu pułkownikowi życzę dużo, dużo zdrówka, jak najdłużej, i szkoda, panie pułkowniku, że pana koledzy nie doczekali tej chwili. Ja dzwonię z Tomasza Wolberskiego i pan zna te tereny. Tutaj też byli ludzie niezłomni i godni ludzie. Też oddali życie za Polskę. Pozdrawiam serdecznie, życzę wszystkiego dobrego.
Dziękuję bardzo, pozdrawiamy serdecznie pana i proszę bardzo, pan doktor.
Jeśli mogę dodać, tutaj pan wspomniał o dewizie Bóg, honor, ojczyzna, której byli żołnierze wyklęci wierni. Warto wspomnieć to w tym momencie, ponieważ pojawiła się taka myśl w środowiskach Prawa i Sprawiedliwości, aby przyszłej, zmienionej Konstytucji Rzeczpospolitej nawet tę dewizę Bóg, honor, ojczyzna wpisać jako dewizę określoną i uhonorowaną w Konstytucji. No, jest to o tyle ważne, iż to też nadaje taki wymiar wartości narodowi i odniesieniu narodu do pewnego systemu wartości. Bo to jest jedna ze starszych polskich dewiz, która funkcjonuje. Wiemy, że w Wojsku Polskim funkcjonuje III RP. Dlatego też taka myśl, aby się pojawił taki zapis właśnie tej dewizy w Konstytucji, jest jak najbardziej chyba zasadne. Wcześniejszą dewizą często Jagiellonów była dewiza równie piękna, czyli jeśli Bóg z nami, to któż przeciw nam? Taka również była dewiza.
Pawłowa, tak, świętego Pawła zresztą mówiona. Pan pułkownik, w tej części jeszcze jakieś zdanie, panie pułkowniku? Coś powiemy, bowiem już powoli będziemy kończyć tę pierwszą część spotkania, nasza wspólna modlitwa, i potem po północy znów się spotkamy. Z telefonem będą i rozmowy z naszymi gośćmi, którzy zostaną. Pan pułkownik, tak? Czy pan doktor?
Bo wywołany został. Ja już oddaję głos młodszym.
Dobrze, to ja jeszcze skorzystam z ostatnich dwóch słów i dodam jedna rzecz, która mnie zawsze męczy, bo bardzo często w kontrargumentacji pojawia się takie określenie z przeciwników. To wzburza nieraz krew, że żołnierze wyklęci walczyli, niszczyli, wysadzali w powietrze, okradali banki i tak dalej, a myśmy wtedy budowali. Ja tylko pragnę zaznaczyć, że w okresie zaborów, tak, ponad 120-letnim okresie, żaden z Polaków nie odważyłby się powiedzieć, że jest teraz działalność legionistów, działalność środowisk narodowych walczących o Polskę, tych wszystkich środowisk patriotycznych polskich. I co? I ktoś by powiedział, że teraz prowadzicie wojnę dodatkową, walkę z bolszewikami i ziemia polska jest niszczona? To jest absolutnie niedopuszczalne. Ja tylko mogę powiedzieć w ten sposób. Tamci ludzie, i to trzeba odnieść do wyklętych, tak samo myśleli, czyli jak był czas na budowanie, no to budowano. To znaczy, że mamy chołubić
Rosję carską, że wybudowano pierwszą drogę kolejową z Warszawy na Grodno, no byśmy powiedzieli, że to jest coś niepoważnego. Ale do tego by się sprowadzała taka retoryka, którą się bardzo często słyszy w kontekście wyklętych, no ale myśmy budowali, to jest nasz okres dorobku. Tak, poza tym, ale w okresie zaborów też budowano.
Oczywiście, poza tym popatrzmy, o co tutaj chodzi. Nie tylko, bo mogą być mosty, fabryki, najszybsze jakieś drogi, jeżeli nie będzie ducha, nie będzie narodu. Czy zaborcy budowali uniwersytety na przykład humanistyczne, kształcące duchowo człowieka? Budowano co? Politechniki były, prawda? Jakieś szkoły techniczne. Po prostu, żeby mieć niewolników wykształconych, żeby tworzyli fabryki, tworzyli i przemysł, bo ten przemysł pracował na zaborce. Natomiast jak najmniej było właśnie tak zwanych wolnych, prawda, tych, a więc artystów, humanistów, języków obcych i tak dalej, historię i tak dalej. Jak najmniej zaborca pozwalał, tylko rzeczy takie bardziej ścisłe, naukowe, no to Poznań o tym mówi, zabór rosyjski także. Lepiej było troszeczkę na południu, tylko tam znowu była bieda, prawda, nie było przemysłu, nie było dobrego rolnictwa, ale pozwalano bardziej na studiowanie rzeczy takich budzących, rozbudowujących ducha, prawo i tak dalej. A to na marginesie, bo tego typu mówienie, no oni co budowali, wszystko szło na wschód, prawda? Na wschód od Bogu.
Ale zaznaczam, mówię, w okresie zaborów też budowano.
Też budowano.
Nie zgodziłby się na taką konstrukcję umysłową. No, tak, niemożliwe.
Oczywiście. Natomiast zwalczono z tym, co polskie, walczono z najmniejszym jakimś, prawda, przejawem patriotyzmu. Dziękuję bardzo naszym gościom. Zapraszamy na Popołudnie. Jak już mówiłem, pan pułkownik Jan Podchorski, pan doktor Dariusz Kucharski, pan doktor Rafał Sierchuła. Zobaczymy, czy wystarczy sił wszystkim. Myślę panu pułkowniku, bo drodzy państwo, gratulujemy. 94 lata, pokolenie Kolumbów jest silne, jest mocne, przedwojenny materiał, więc po wojnie, po tej przerwie będzie pan pułkownik też obecny.